podsumowanie sportowego weekendu na Podlasiu, jak zwykle w niedzielę. Dzisiaj z gościem, a naszym gościem jest prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Partkiewicz. Jagiellonia na koniec rozgrywek jesiennych przegrała u siebie z Lechem Poznań 1-2. Panie prezesie, jak duży żal jest po tej bramce straconej w doliczonym czasie gry?
Dobry wieczór. Oczywiście, że jest żal, chociaż z przebiegu meczu Lech wydawał się lepszą drużyną, no to kiedy rozpoczęliśmy od bramki, wydawało się, że możemy zakończyć przynajmniej punktując, czyli 1 lub 3 punkty, to ostatnie spotkanie, no ale skończyło tak się, jak się skończyło, i myślę, że to było podsumowanie tej rundy
całej. Podsumujemy tak dużo szerzej. W studiu prezes Jagiellonii Wojciech Partkiewicz. Panie prezesie, takich rywali na stadionie Jagiellonii chciałoby się pewnie jak najwięcej, jak Lech Poznań, mimo przegranego tego spotkania. Duża frekwencja na trybunach, atmosfera, widowisko, promocja klubu, no z pewnością taka rzadko spotykana w tym sezonie.
No jeżeli chodzi o atrakcyjność rywala, no to trzeba się zgodzić. Na pewno atrakcyjnym nie jest i zadowalającym dla nikogo wynik tego meczu. Graliśmy z mistrzem Polski. Wyszliśmy na mecz dosyć defensywnie ustawieni, czyli czatowaliśmy i czyhaliśmy na kontry. Mecz ułożył się, wydaje, dosyć szczęśliwie, ale pozytywnie, czyli bramka Skrzypczaka i wydawało się, że będziemy próbowali tutaj dowieść. Błąd Marka Guala, który podał w strefę przed naszą bramką, z której tutaj padł gol po strzale Iszaka. To jest zawodnik klasy europejskiej teraz i na to, z tym trzeba się było liczyć, że takie piłki będą zagrożeniem. Sami do tego doprowadziliśmy. Druga połowa też szansą jedną czy drugą, kiedy wychodziliśmy z kontrami. Tutaj trener mówił o faulu Skurasia. Też uważam, że to był faul. Zresztą rozmawiałem ze sztabem trenerskim Lecha i też byli właściwie zdziwieni, że oni byli przekonani, że to się skończy czerwoną kartką. Jakoś się udało.
Się nie skończyło.
Nie skończyło się czerwoną kartką, ale to nie musiało mieć wpływu na finalny rezultat. Bramka w doliczonym czasie, no to melodia po prostu już jak z kilku poprzednich meczów, gdzie staramy się coś zrobić i w tych strefach, gdzie no kulejemy w grze defensywnej.
Pociąg odjeżdża,
ale pociąg odjeżdża z peronu, który już chyba na tyle dobrze znamy, że wiemy, co przed nami zimą.
Jasne. O tym, co przed zimą i jak w ogóle ten sezon wyglądał, to za chwileczkę po piosence. Ja tylko dopytam, 13 miejsce na koniec rundy to z pewnością chyba nie jest rezultat, który satysfakcjonuje kogokolwiek.
Z pewnością nie jest, ale...
Ale czy oddaje to, powiedzmy sobie...
Myślę, że nie. Myślę, że mogliśmy liczyć na kilka punktów więcej. Nawet nie tyle co do miejsca w tabeli bym się odnosił, a co do ilości punktów. Ja myślę, że 24-25 punktów byłoby zadowalające i oddające mniej więcej potencjał drużyny, jaki mamy na dziś, ale pewnie szerzej o tym porozmawiamy za chwileczkę.
Tak jest. Panie prezesie, Wojciech Partkiewicz w naszym studio, prezes Jagiellonii. Młodzież no, wyraźnie ma chęć do pracy, chęć do grania. Starszych piłkarzy jakoś tak nie widać tutaj w tych wszystkich wypowiedziach.
No, widocznie byli proszeni o wypowiedź akurat po tym meczu, ale no, rozumiem, że podsumowujemy teraz minioną rundę. Tak jak wcześniej wspomniałem, liczba punktów, które zdobyliśmy, jest niezadowalająca i myślę, że potencjał drużyny pełni zdrowej i optymalnej jest dużo wyższy niż i miejsce, i liczba punktów.
No tak, ale jak mówimy w pełni zdrowej, no to wiemy też, że Jagiellonii się należą bardzo duże pochwały, powiem teraz złośliwie, za politykę senioralną, bo jest dużo piłkarzy starszych, no mocno wyeksploatowanych, gdzie to prawdopodobieństwo kontuzji jest spore, więc podejrzewam, że problemy ze skompletowaniem składu, jeśli się kadrowo nic nie zmieni, no mogą być w dalszym ciągu.
No, mamy zawodników przekrój od 16 czy 17 latków po 30 kilku latków i zawodników o dość długich kontraktach, także zawodnicy, którzy szansę musieli dostawać, niektórzy tych szans nie dostali, będąc kontuzjowanym już za chwileczkę miną 2 lata, jak u niektórych zawodników, kiedy na boisko nie wychodzili, ale rzeczywiście u kilku zawodników pojawiły się kontuzje, no już takie wynikające z eksploatacji, ale to są kluczowi zawodnicy. Nie robiłem tej statystyki, ale myślę, że z Tarasem Romańczukiem wszystkie mecze, któreśmy przegrali w ostatnich tygodniach, to czy też nie punktowaliśmy w pełni, to były mecze bez Tarasa, który jest kluczową postacią, akurat się zmaga z kontuzją. Michał Pazdan, kolejna osoba. Tomek Kupisz, który miał nas wesprzeć na prawej flance. Facet niezniszczalny przez ostatnie lata, przyjeżdża do Polski na treningu. Jeden z kolegów akurat nieszczęśliwy dosyć trafia go w kolano, więc to nie są rzeczy, które można przewidzieć. Tak? Tutaj wszystko było robione po to, żeby Tomasa Prykiela przesunąć na jego bardziej optymalną pozycję na boisku, a się okazuje, że on dalej też zresztą miał ten moment, kiedy w dwóch meczach nie mógł wystąpić ze względu na swój uraz. No nie szło nam, szczególnie jeżeli chodzi o prawą flankę, no ale też, tak jak wspominałem, mamy 17 meczów za nami doświadczenia. Jako osoba, która mecze ogląda trochę z punktu widzenia kibica, ale odpowiadam za to w pełni, za firmę, którą zarządzam, to widzimy, tak jak powiedziałem. My wiemy, na którym peronie mamy kłopoty i jest to peron głównie związany z grą defensywną i to nie tylko jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale też jeżeli chodzi o personalia.
Trener Stolarczyk mówił, że czas niektórych piłkarzy powinien się w Jagiellonii skończy się, bo to już w tym momencie to jest robota zarządu, prezesa.
Tak.
Jak to wygląda i jaka grupa piłkarzy w ogóle wchodzi w grę?
No to trochę teorii. I przypomnijmy sobie historycznie, że jeszcze w zeszłym sezonie, kiedy się tutaj spotykaliśmy, mówiłem, że mamy na kontraktach 95 zawodników. To chyba rekord, jeżeli chodzi o ekstraklasę. W międzyczasie wygasła część kontraktów. Udało się rozwiązać kluczowy, jeżeli chodzi o część finansową, kontrakt z Mudryńskim. Potężna kotwica finansowa, ale nadal mamy około 70 zawodników na kontraktach.
To jest trochę za dużo.
To jest zdecydowanie za dużo, a jeżeli sobie dodamy kwoty zarówno tych młodzieżowych kontraktów, to ich liczba razy kwota, która jest na kontrakcie,
to robi
potężne kwoty i do tego też mamy zawodników na bardzo wysokich kontraktach, którzy wsparcia nam dziś żadnego nie dają. To blokuje pewnego rodzaju ruchy. Rozwiązać umowę z zawodnikiem to nie jest za przeproszeniem wyprosić go z pokoju, tylko to są poważne rozmowy i kosztowne rozmowy. Paradoksalnie rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem może być trudniejsze niż zatrudnienie kolejnego zawodnika.
Czyli rozumiem, że Jagiellonia finansowo jak na razie no nie jest, powiedzmy sobie, najbogatszym klubem w okolicy.
Nie jest.
Więc pewnie to tych takich znaczących ruchów kadrowych w najbliższym czasie nie należy się spodziewać zbyt wielu, bo myślę,
Szczególnie, że mówimy o okienku transferowym zimowym, które nie jest łatwym oknem, ponieważ większość lig gra, jest tylko kilka krajów, gdzie te rozgrywki się skończyły i mamy do czynienia z zawodnikami wolnymi. No bo tajemnicy nie zdradzę, jeżeli powiem, że nie stać Jagiellonii na dziś na jakiekolwiek transfery.
Rozumiem, że 500 tysięcy euro to raczej to nie jest to możliwa sprawa.
100 tysięcy nie jest możliwą sprawą nawet na dziś. Raczej musimy fundusze zbierać na bieżące funkcjonowanie. To jest pokłosie między innymi tych 90 paru kontraktów z poprzednich lat. To jest kumulacja jakby dobrych intencji, które na końcu nieco eksplodowały i spowodowały, że mamy mały lej, a wcale nie taki mały lej, jeżeli chodzi o finanse, a to jest punkt wyjścia do rozmowy o czymkolwiek innym. Niemniej wiemy, że zmiany są niezbędne. Będziemy rozmawiać z zawodnikami, których mamy już, że tak powiem, na shortliście wytypowanych do zmiany otoczenia. Karty są poniekąd w ich ręku, ale te rozmowy na pewno będziemy przeprowadzać i zdecydowanie musimy nieco świeżej krwi do klubu wprowadzić i to zawodników doświadczonych, bo nie możemy mówić tylko i wyłącznie o tym, że mamy chłopców z akademii,
którzy rokują.
Którzy rokują i oczywiście super, że oni rokują i na pewno te szanse będą dostawać, chociażby ta runda pokazała na to, że...
A short lista długa jest? Książka telefoniczna, tak zbytam, czy trochę krócej?
To nie jest książka telefoniczna. No, jakiś rozsądek w tym musimy zachować. Po pierwsze, chcemy, żeby zawodnicy zostali ci, którzy mają jeszcze ambicje sportowe.
I którzy mają zdrowie.
Albo mają mieć zdrowie. Ja myślę, że czy Taras, czy Michał Pazdan, czy Tomek Kupisz, to będą zawodnicy, którzy na wiosnę będą trzech zawodników, których widzieliśmy w ostatnich meczach na trybunach, a myślę, że zupełnie inaczej by drużyna...
Juan Camara
wrócił do żywych. No, na razie ogony w meczach dostaje, ale jest zawodnikiem, który ma ważny kontrakt do końca sezonu.
Czyli to też jeszcze będzie grane u niego przynajmniej, taka jest szansa.
No jesteśmy świeżo po meczu, bym nie chciał tutaj jakichś kategorycznych decyzji deklarować.
Panie prezesie, mówiliśmy o tym, że porządkowanie Jagiellonii trwa. 13 miejsce nie satysfakcjonuje zdecydowanie, choć były marzenia, żeby być jednak w tej górnej...
No 8 w górę, tak, tak, no. Takie było marzenie, takie było założenie i powiem, że od 8 miejsca zawodnicy mogą liczyć na premię, czyli oni też grają o coś więcej niż tylko satysfakcję z tego, że mecz wygrany i więcej punktów.
Była też mowa, pod koniec sezonu takie głosy się pojawiały, że trener Stolarczyk, jego posada jest zagrożona, nawet niektóre media pisały, ale tak w rozmowie z panem nie odniosłem takiego wrażenia, żeby były jakieś zakusy w stosunku do tego, by pozbawić pracy w Białymstoku trenera Stolarczyka.
Z mojej strony nie ma takich zakusów. Myślę, że lepiej wyciągnąć doświadczenia z tego, co się wydarzyło w ostatnich 4 czy 5 miesiącach, niż rzucać właściwie się z motyką nie wiadomo w którą stronę i poszukiwać nowych rozwiązań. Tak? To było kilka miesięcy, gdzie z tych 70 kontraktów iluś tych zawodników dostało szansę pokazania się na boisku. Teraz mamy ten moment, żeby wnioski wyciągnąć.
Trener Czyli selekcja. Tak
selekcja. Trener Stolarczyk jest inteligentną osobą. Zresztą bardzo rozsądnie były te cytaty z konferencji wczorajszej, które przed chwileczką mieliśmy okazję wysłuchać. Można zmienić trenera. Tylko myślę, że kłopot nasz niekoniecznie tkwi w trenerze. Pewnie jakieś błędy zostały popełnione, którzy ich nie popełnia. Ważne, żeby wyciągać z tego wnioski. Tutaj wcześniej, przed wejściem na antenę, rozmawialiśmy o tym chociażby jak, nie wiem, wystawienie Imaza jako ósemkę, która jeszcze biega do tyłu, gdzie szybko się trener zreflektował, przesunął go z powrotem do góry. Wiem, że wielu kibiców zarzucało, że trener uparł się na granie 3 zawodnikami z tyłu. Też wyciąga wnioski i myślę, że to granie też się zmieni. Niemniej wynikało to chociażby z dostępności kadrowej zawodników.
Dodam od siebie, że Andrzej Trubecha w składzie to też nie jest fakt, który napawa optymizmem.
No, ławka jest wraz z 11 na boisku, łącznie liczy 20 zawodników. Andrzej to jest super facet, ale myślę, że powinien...
Ale nie super piłkę.
Ale myślę, że powinien więcej minut dostać, udowodnić swoją przydatność dla futbolu ekstraklasowego ligę niżej. Zresztą mieliśmy taką dla niego propozycję latem. Nie skorzystał z niej, stwierdził, że podejmie wyzwanie w ekstraklasie. Dostał trochę tych minut. Myślę, że tym wyzwaniom na dziś nie sprostał, mimo że jest zawodnikiem bardzo ambitnym. I w
tym, na shortliście jest?
I w tym, no, skoro latem próbowaliśmy go wypożyczyć, no to myślę, że akurat tutaj dla Andrzeja byłby to naprawdę rozsądny ruch. Zrobić krok wstecz i przy jego pełnej ambicji to naprawdę rokuje na sukces, czyli wróć, zrób krok wstecz, pokaż swoją wartość, bo jest silny, charakterny facet i myślę, że brak tych minut i ogrania powoduje, że on robi krok w tył, jeżeli chodzi o
wartość
piłkarską.
Że będzie trudniej o jakąś dobrą robotę.
Zdecydowanie.
Później. Podsumowując jakby aspekt sportowy, czyli trener zostaje, shortlista piłkarzy, którzy no dobrze by było, żeby opuścili klub, jest, czy się uda, nie wiadomo, bo to wszystko kosztuje. Trener zostaje, tak jak mówiliśmy. Teraz na koniec jeszcze porozmawiajmy o finansach, bo jak pan przychodził do klubu, no to zadanie tak naprawdę główne, uregulowanie tych finansów. Kontrakty to jakby jedno, zobowiązania to jedno, jak dzisiaj sytuacja finansowa Jagiellonii wygląda. Dużo lepiej niż w lutym, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, czy jest jeszcze dużo do zrobienia?
Jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. To jest klub skończył okres obrachunkowy ze stratą 11 milionów złotych. Tylko przypominam, że to był okres poprzedniego roku. Jagiellonia ma okres obrachunkowy pełny rok. Kalendarzowy, nie sezon piłkarski, także to był za tamten okres. Zobowiązania wynikające głównie z kontraktów, mówiliśmy o 90 paru kontraktach, teraz o 70, ale należy dodać jeszcze jedną rzecz. Jagiellonia 3 lata temu wybudowała ośrodek na Elewatorskiej.
To są koszty stałe.
To są koszty stałe, niemałe, kilkumilionowe. To jest super ruch, bo ja myślę, że owoce niedługo Jagiellonia będzie z tego ośrodka czerpała. Zresztą coraz więcej zawodników widać, że już tam puka powoli do pierwszej drużyny, nawet jeżeli w niej się nie łapią. Niemniej jest to koszt stały, który na dziś trzeba pokryć. Jagiellonia budżet przychodowy przez wiele lat był ratowany sprzedażą zawodników. W ostatnich latach tej sprzedaży nie było. Siłą rzeczy, no to matematyka jest nieubłagana.
Struski tam poszedł za...
Poszedł Struski za kwotę, która, że tak powiem, no, dała nam lekki oddech, ale ten oddech już się dawno skończył. Także przed nami praca, a nie tylko na boisku, ale też, a nie wiem, czy nie przede wszystkim poza.
Jasne, czyli patrząc już tak na najbliższe tygodnie Jagiellonii, skromne transfery, raczej wolni zawodnicy, obóz...
Znaczy, nie wiem, znaczy skromne, skromność, bo raczej nie będziemy...
Liczbowo.
Znaczy, ja nie oczekuję tutaj rewolucji, no najgorsze to była wymiana 11 zawodników. Myślę, że to trzeba rozsądnie zrobić i trafić w te punkty, które tych zmian wymagają, ale też nie na hura, tylko to musi być przekonanie wszystkich tak naprawdę do tego, że to miejsce i ten zawodnik.
Z finansami, tak jak pan mówił, jest trudno, ale obóz zagraniczny będzie.
Lecimy do Turcji, tak. 2 czy 3 stycznia drużyna wylatuje do Turcji. Tam bodaj 3, o ile dobrze pamiętam, 3 sparingi rozegra. Wracamy, no i liczymy, że tutaj pogoda będzie na tyle przyjazna, żeby już koniec stycznia jedziemy do Gliwic. Że będzie na tyle przyjazna, że na zielonej trawie zagramy w Polsce po powrocie.
No i oczywiście główny cel to jednak z tego 13 pechowego miejsca się wydobyć. Do góry.
Tylko i wyłącznie do góry, no ale to najbliższe miesiące pokażą właśnie kim będziemy na boisku grali i w którą stronę Jagiellonia pójdzie. Mimo wszystko, patrząc na te perypetie, które nam się przytrafiały przez ostatnie miesiące i miejsce, w którym jesteśmy i głównie liczbę punktów, to będę podkreślał, że tutaj nam uciekło po prostu kilka oczek, które dałyby nieco większy spokój. Na dziś nie ukrywajmy, bronimy się przed spadkiem, patrzymy tylko i wyłącznie za siebie, a tylko zdobywając punkty możemy ten oddech łapać. Pierwszy mecz dopiero na koniec stycznia, ale jak się spotkamy za niedługo, to się okaże, że to już koniec stycznia i trzeba grać.
Naszym gościem był prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Partkiewicz. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję, dobranoc.